Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, druga część artykułu, który się ukazał w jakiejś tam nowej konfederacji, nie mylić w żadnym przypadku z tą normalną, porządną, uczciwą, prawicową konfederacją, jakaś tam nowa konfederacja, napisane przez niejakiego Jaremę Piekutowskiego. Znaczy napisane. To jest jego wywiad z Toshi Yoshihiro. No więc okazuje się, że na samym końcu a w stopce niejako są przedstawieni obaj panowie. Ten Jarema Piekutowski jest głównym ekspertem do spraw społecznych tejże nowej konfederacji. A publicysta między innymi Więź, Tygodnik Powszechny. No i właściwie to już można na tym zakończyć. A jeszcze w dodatku związany z Uniwersytetem Warszawskim. Matko Boska, dziękuję bardzo. To wystarczy. Już więcej nie potrzebuję. Także to jest człowiek od spraw społecznych, no więc pewnie dlatego zajmuje się polityką japońską. Znaczy, no tak, japońską w pewnym stopniu, a na pewno chińską marynarką wojenną. No i on przeprowadził wywiad z panem Toshi Yoshihiro i tutaj jest napisane, iż to ekspert amerykańskiego think tanku CSBA. Cholera. Gdyby było rozwinięcie, to bym wiedział, co to takiego. Był przewodniczący Instytutu Studiów nad Azją Pacyfikiem w US Naval War College. Przez 10 lat wykładał visiting professor z Fletcher School of Law and Diplomacy w zakresie polityki międzynarodowej. Wykładał w Departamencie Strategii w US Air War College. Związany po prostu z amerykańską US Navy. No! To już chyba coś więcej mówi, prawda? Pytający może być taki sobie, ale odpowiadający, co można odpowiadającym powiedzieć? Ano, odpowiadający jest człowiekiem, który jest Amerykaninem, ma amerykański punkt widzenia na świat, oczywiście z domyślką japońskiego, ale to tak, z głębokim ukłonem japońskim w stronę Amerykanów. No i obiektywizm, jeśli w ogóle można mówić o obiektywizmie, to jest na poziomie zerowym albo mniej. Dobra, ale to powiedzmy sobie, ja, Japończyka, nigdy nie podejrzewałbym o obiektywizm w stosunku do Chin. No, takim wariatem to ja nie jestem. Natomiast socjologa polskiego, związanego z Uniwersytetem Warszawskim, Matko Boska. Tak. To jest Uniwersytet Warszawski. Od zawsze będzie mi się kojarzył z moim wujem, profesorem Tadeuszem Pilchem. No, kim on tam jest, to można sprawdzić. Nie potrafię z nim rozmawiać o innych sprawach niż sprawy rodzinne. Dobra. Proszę Państwa, więc no, załóżmy, że to jest bez znaczenia. Tak, no teraz to jest bez znaczenia. A druga część tego artykułu, znaczy drugą część przedstawiam Państwu, to są pytania tego socjologa i odpowiedzi tego amerykańskiego eksperta. Amerykańskiego w gruncie rzeczy. Cytuję. Pytanie. Które obszary w Azji są krytyczne dla spełnienia chińskiego snu? Krytycznym obszarem jest Tajwan. Do chińskiego snu należy przekonanie, że jeśli Tajwan nie zostanie zjednoczony z kontynentem, to Chiny nigdy nie będą kompletne. 100% racja. To jest mój komentarz. Cytuję dalej. A zatem nawet jeśli Chiny osiągną wszystko inne w ramach chińskiego snu, ale nie posiądą Tajwanu, sen jako całość nie zostanie spełniony. 100% racja. Cytuję. Chińskie siły morskie mają zniechęcić Tajwańczyków do niepodległości i pomagać w procesie przyłączenia Tajwanu do Chin. Tak. To zdanie jest kompletne, jeśli chodzi o... Ten człowiek jest po prostu inczekiem. On może być amerykańskim lokajem, bo jest, ale on zna Chińczyków, on jest Azjatą, Japończykiem i bez wątpienia to zdanie jest bardzo inteligentne. Pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać to zdanie ostatnie. Chińskie siły morskie mają zniechęcić Tajwańczyków do niepodległości i pomagać w procesie przyłączenia Tajwanu do Chin. Rozumiecie Państwo? Te dwa słowa mają zniechęcić Tajwańczyków i pomagać w procesie przyłączenia. To nie oznacza, że nic więcej oprócz tego, co zostało powiedziane przez tego Japończyka. Bardzo mądrze zresztą. Cytuję dalej. Pytanie. Mówił Pan o Azji, ale czy Chiny nie dążą do dominacji nad całym światem? Ciekawe. To znaczy głupota tego Polaka zaczyna wychodzić na wierzch. Kluczowe jest podążanie drogą poprzednich mocarstw globalnych. Najpierw trzeba zdominować swoje sąsiedztwo, zanim będzie można naprawdę zdominować świat. Najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. Musiały one naprzód zdominować półkulę zachodnią, zanim zaczęły myśleć działać w kategoriach globalnych. Jeśli Chiny mają globalne ambicje, najpierw będą musiały rozwiązać wiele problemów lokalnych, co zajmie trochę czasu. Tajwan nadal pozostaje poza władaniem Chin. Pekin stoi w obliczu potężnego regionalnego rywala, Japonii, która nadal jest trzecią gospodarką na świecie i posiada pierwszorzędną armię. Lokalne potęgi Wietnam i Filipiny są zaangażowane w spory terytorialne z Chinami. Wietnam sam w sobie jest potężnym graczem. Tak, bez wątpienia. Ponadto oczywiście Stany Zjednoczone pozostają główną potęgą w regionie. Droga Chin do osiągnięcia regionalnej dominacji nie jest więc prosta. Proszę zwrócić uwagę, i to jest koniec odpowiedzi na to pytanie. Proszę zwrócić na to uwagę, że ten facet jest również dyplomatą. On jest, znaczy dyplomatą. On jest Azjatą. On nie odpowiada wprost. A to jest bardzo inteligentny człowiek. Nie porównanie bardziej odpytającego. Ten Japończyk przydaje przykład Stanów Zjednoczonych, mówi o tym, że jeśli Chiny będą chciały zdominować świat, to naprzód muszą zdominować swój obszar, a Tajwan pozostaje poza rywalem. Jest Japonia, jeszcze Wietnam i Filipiny, poza tym Ameryka jest jaka jest. Więc i ostatnie zdanie jest kluczowe. Droga Chin do osiągnięcia regionalnej dominacji nie jest więc prosta. To jest tylko regionalnej dominacji. A ten ciołek polski pytał o to, czy Chiny nie dążą do dominacji nad światem. W związku z tym poniekąd można powiedzieć tak. Japończyk pokazał temu socjologowi polskiemu jego miejsce. A to znaczy... Nie rozumiesz ćwoku, innymi słowy powiedział, nie rozumiesz ćwoku, że naprzód Chiny muszą zdominować swoje sąsiedztwo, które jest, jeśli nie do zdominowania, to bardzo trudne do zdominowania. I to ostatnie zdanie, droga Chin do osiągnięcia dominacji regionalnej nie jest więc prosta. To dominacja regionalna. A gdzie globalna? No, biedny polski ćwaczek się dowiedział, co o sobie myśleć. Kolejne pytanie i kolejna odpowiedź. Oczywiście Stany Zjednoczone nie są zainteresowane spełnieniem się chińskiego snu. Czy uważa pan, że mamy nową zimną wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Ja rozumiem, że ten ćwok Polak zakłada a priori, że Stany Zjednoczone nie mogą być zainteresowane spełnieniem się chińskiego snu. A ja się pytam, dlaczego? Ja będę sobie musiał zapisać to pytanie, albowiem to jest problem sam w sobie. A że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane spełnieniem, oczywiście, nie są zainteresowane spełnieniem chińskiego snu. Ja twierdzę, że oczywiście jest to oczywista bzdura. To znaczy, w tej chwili pod tym kierownictwem tak jest, nie są zainteresowane. Ale polityka Stanów Zjednoczonych może się zmienić na politykę Stanów, na politykę państwa, które nie zechce być światowym żandarmem, światowym policmajstrem. Jeśli Stany Zjednoczone, co byłoby wspaniałym rozwiązaniem dla tego świata, dla całego świata, powtarzam, nie tylko dla Chin, ale przede wszystkim dla całego świata, dla nas również. Gdyby Stany Zjednoczone zmieniły swoją politykę bycia globalnym policmajstrem, a po prostu stałyby się potęgą, nawet globalną, ale niekoniecznie zainteresowaną wszędzie wszystkim, tak do tej pory. Czyli po prostu oddałyby część pola Chinom, oddałyby część pola Unii Europejskiej, oddałyby część pola Indiom czy Rosji. Myślę, że raczej nie, bo tam jeszcze wchodzi w grę szantaż atomowy rosyjski. Ale w każdym razie poluzowanie, zmiana akcentów, dosyć istotna zmiana akcentów w polityce zagranicznej tego wielkiego mocarstwa, jakim są i bez wątpienia pozostaną przez jakiś przewidywalny czas Stany Zjednoczone, mogłaby spowodować, iż byłyby zainteresowane spełnieniem się chińskiego snu. Bo dlaczego by nie? Przy założeniu, że Ameryka nie będzie first, nie? Że Ameryka może być, powinna być, powinna być być może w przyszłości, a no, równorzędnym partnerem w stosunku do Chin, do Indii, do Unii Europejskiej, do innych partnerów, no to dlaczego by nie przyjąć, że chiński sen nie miałby nie przeszkadzać Amerykanom? No ale tutaj jak rozumiecie, ten polski socjolog, to dla niego za trudne. No, nic dziwnego, jest tylko socjologiem. Dobra, jedziemy dalej. Więc pytanie zostało zawarte. Czy powtarzam jeszcze raz, czy Stany Zjednoczone nie są... Oczywiście Stany Zjednoczone nie są zainteresowane spełnieniem się chińskiego snu. Czy uważa pan, że mamy nową zimną wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Odpowiedź. Co do pojęć, które należy użyć, aby opisać dzisiejsze stosunki chińsko-amerykańskie, jestem agnostykiem. Tego nie rozumiem. Interesujące jest natomiast to, jak bardzo debata na ten temat zmieniała się w ciągu ostatnich 2 lat. Nie tak dawno określenia takie jak konkurencja, wojna handlowa, zimna wojna stanowiły tabu i nie wypadało ich używać w przyzwoitym towarzystwie. Teraz to pojęcia weszły do głównego nurtu. Ta zmiana w słownictwie była dokonana równolegle do większej zmiany w charakterze relacji chińsko-amerykańskich. Oczywiście weszliśmy w nową fazę relacji. W przeszłości chcieliśmy przede wszystkim dobrych, stabilnych relacji z Chinami za niemal każdą cenę. Żeby mieć takie relacje, prowadzono politykę pierwszej instalacji, polegającą na zaangażowaniu we współpracę na wszystkich szczeblach, od ekonomicznego do dyplomatycznego, kulturalnego, a nawet militarnego. To podejście oznaczało zamiatanie pod dywan trudnych elementów tych relacji. Dziś rośnie świadomość potencjalnych zagrożeń i kosztów związanych z tym angażowaniem, które okazało się dokarmianiem bestii. No, jeśli to tak istotnie wygląda z amerykańskiego punktu widzenia, że to było dokarmianie bestii, no to nic dziwnego, że doszło do zmiany również retoryki. Chiny wykorzystywały wszystkie zyski płynące z dotychczasowej polityki USA, nawet gdy podejmowały drapieżne działania w gospodarce, prowadziły wojny polityczne, dążyły do zwiększenia terytorium, nic się o tym nie wiem, i modernizowały swoje wojsko, które w końcu zaczęło zagrażać Stanom Zjednoczonym i ich sąsiadom. Czy on zwariował? No ale dobra, nic na tym nie poradza. W konsekwencji Stany zaczęły podejmować działania mające na celu selektywne odłączanie poszczególnych elementów relacji z Chinami. Wojna handlowa i debaty na temat cięcia się Zachodu od technologii 5G produkowanej przez Huawei są częścią tego procesu. Proszę Państwa, to co powiedział ten Japończyk tutaj w tym akapicie jest bardzo ważne i ja myślę, że dobrze by było być może powtórzyć ten dobrze by było, żebyście Państwo sobie przelecieli jeszcze raz to ostatnie, nie tyle pytanie, znaczy pytanie również po części, ale przede wszystkim odpowiedź. Bo odpowiedź jest amerykańska. Czy odpowiedź jest... Jakby to ująć to? Nie wiem jakie dobre słowo, jakie dobre narzędzie opisywałoby ten wywód tego profesora, ale muszę przyznać, że jeśli Amerykanie tak to widzą, a bezsprzecznie tak, facet w końcu od dziesiątków lat wykłada w amerykańskich uczelniach wojskowych, bo z tego wniosek, że tak jest. To znaczy, że on wie, co robi. Znaczy, nie tylko on wie, co się wokół niego dzieje, ale on, to jest zapewne również jego sposób myślenia. No, nasiągł był tym właśnie sposobem myślenia. A to jest niebezpieczne. To oczywiście jest niebezpieczne, dlatego że, powtarzam jeszcze raz, sugeruję Państwu, abyście powtórnie, albo jeszcze częściej, albo jeszcze kilka razy, przesłuchali sobie to, co ja przeczytałem, bo to jest ważne. Ja myślę, że ja, jeśli nie zapomnę tego wszystkiego, to postaram się stworzyć, na ten temat stworzyć osobny zupełnie, jeśli chodzi o tą odpowiedź, zupełnie osobny felieton, który by tą sprawę opisywał dokładniej, już bardziej szczegółowo, wiwinsekcję chciałbym przeprowadzić. Przepraszam, wiwinsekcję tej odpowiedzi. Dziękuję, kłaniam się i zapraszam oczywiście na kolejną część trzecią. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.